Prego.
Brat przewodniczący dosyć sugestywnie pozostawił mi na mównicy swój zegarek. Postaram się wziąć z tego lekcję. Kiedy wyjeżdżaliśmy z naszego zboru, a tak naprawdę dużo wcześniej, bo to już 2 tygodnie wcześniej, kiedy wiedziałem, że będę gościł tutaj u was braterstwo, pytałem w zborze, czy do tego zboru na konwencji w Chełmie przesłać od naszego zboru w Pleśnej pozdrowienia. I wszyscy braterstwo, którzy zgromadzają się w Pleśnie, prosiliby dla wszystkich was braterstwo przesłać serdeczne braterskie pozdrowienia. Co prawda zdecydowana większość, a myślę, że chyba wszyscy ci, którzy byli w stanie przyjechać, są tutaj razem z nami, ale są też takie osoby, które były zmuszone pozostać w domach. Jakim tematem chciałbym, braterstwo, żebyśmy dzisiaj się zajęli? O czym chciałbym, żebyśmy porozmawiali? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mówili na temat wody i na temat chleba. Dla tych z braterstwa, z którymi widzieliśmy się tydzień temu w Biłgoraju, chciałem uspokoić, że to nie będzie ten sam temat, ale jest w pewnym sensie kontynuacją, dlatego że o ile w Biłgoraju mówiliśmy tydzień temu na temat pewnych miejsc, które są w świątnicy, czyli na temat dziedzińca, na temat zboru, na temat tych ludzi, którzy mieszkali wokół dziedzińca, na temat tych pomieszczeń, które były wewnątrz. O tyle teraz chciałbym się skupić i porozmawiać o tym, co było na dziedzińcu, czyli była tam umywalnia z wodą, i o tym, co było w Świątnicy Świętej, czyli stół, i szczególnie mówić o tym, co do nas znaczy chleb. A dlaczego akurat tak? Dlatego, że po nabożeństwie w niedzielę jeszcze dłuższą chwilę rozmawialiśmy w domu braterskim na ten temat. I później jeszcze w tygodniu spotkałem się z pytaniami, co ty chciałeś powiedzieć? Powiedz mi, co miałeś na myśli, kiedy mówiłeś to czy tamto. Zrozumiałem przez to, że są dwie możliwości. Albo temat ten jest tak ciekawy, albo ja się nie wyraziłem jasno. W związku z tym są rzeczy, którymi warto się podzielić. A dlaczego taki temat? Kiedy w czwartek zadzwonił do mnie brat i powiedział mi, że będę służył pierwszym wykładem, a mamy taki dobry zwyczaj w społeczności, że pierwszy wykład jest w okolicach tematu, wersetu tematowego. Zacząłem się zastanawiać, już było za mało czasu, by go zmieniać, jaki ma to związek. Okazuje się, że bardzo duży. W zasadzie nie ma takiej nauki Pisma Świętego, która by nie miała związku z inną nauką. Tak jest i tutaj. I tutaj możemy zauważyć, że łaską jesteśmy zbawieni, że otrzymaliśmy coś nienależnego od naszego Boga, że Pan Bóg przez danie swojego Syna na okup postawił nas w jakimś bardzo konkretnym miejscu, dał nam możliwość znalezienia się na dziedzińcu i coś zrobić, i możemy coś zrobić ze swoim życiem. Ten werset mówi o tym, że łaską zbawieni jesteście. Czyli łaską nie jest zbawiony świat, nie są zbawieni wszyscy, tylko apostoł święty Paweł chciał teraz zwrócić uwagę, że wy jesteście zbawieni. O tym, że jest jakieś szczególne poselstwo do wieku węgiel, jakiś specjalny czas zarezerwowany na to, żebyśmy go w jakiś specjalny sposób wykorzystali. I myślę, że to dosyć blisko koresponduje z tym, co będziemy mówili, kiedy będziemy rozmawiali właśnie o wodzie i o chlebie, o czymś, co jest na dziedzińcu i o czymś, co jest w świątnicy. I chciałbym, abyśmy się około tej umywalni obecnie zatrzymali. A konkretnie, żebyśmy spróbowali zaczerpnąć z tej wody, która jest w umywalni. Kiedy już o tym porozmawiamy, spróbujemy podejść dalej, czyli spróbujemy podejść naszymi myślami do Świątnicy Świętej, przejść przez pierwszą zasłonę. I tam, jak pamiętamy, po prawej stronie stał taki niewielki stół. Złoty stół, na nim poukładane 2 stosy chlebów, 2 razy po 6. I posypane te chleby kadzidłem. I spróbujemy porozmawiać o rzeczy takiej dosyć oczywistej. Jaka jest różnica pomiędzy chlebem a wodą? Kiedy tak fizycznie możemy powiedzieć, że podobieństw nie ma żadnych. Po co je porównywać? Ale my, jako badacze Pisma Świętego, lubimy sobie zadawać pytania. Lubimy zadawać sobie nawzajem pytania i trudne, i proste. A najbardziej lubimy, jeśli ktoś nam potrafi dać odpowiedź na pytania, które nas nurtują. Mam nadzieję, że tak jak brat wspomniał w swojej modlitwie i o co też prosiliśmy śpiewając, Pan Bóg udzieli nam swojego ducha, byśmy potrafili zrozumieć, jakie są lekcje, które teraz będziemy słyszeć. Kapłani, kiedy byli na dziedzińcu i lewici, kiedy służyli na dziedzińcu, potrzebowali obmywać swoje ciała. Po prostu potrzebowali być czystymi, kiedy służyli Bogu. Do tego potrzebowali wody. Ale po co im była potrzebna umywalnia? Bo wodę można było zgromadzić w innym miejscu, w innym pojemniku. Umywalnia była potrzebna, żeby się przejrzeć, żeby sprawdzić, jak wyglądam. By kapłan, by lewita mógł zobaczyć swoje odbicie. By zobaczyć, jaka jest jego twarz. I my dzisiaj też, kiedy spojrzymy do umywalni, to widzimy swoje czasem brudne odbicie. Czyli porównujemy się z pewną doskonałością, jaka jest wyrażona w miedzi. Porównujemy się z doskonałym Jezusem, z naszym wzorem i patrzymy, jacy jesteśmy naprawdę. Ewangelista Jan w 14 rozdziale, a 9 wersecie napisał jeszcze coś więcej. Rzekł mu Jezus: przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. Jakoż ty mówisz, ukaż nam Ojca. Czyli dążymy do doskonałości. Wzór dał nam Pan Jezus, kiedy był na ziemi. Ale wzór, który nam dawał, wzór tej doskonałości, to on ukazał w sobie, w swoim postępowaniu, wzór doskonałości, jakim jest nasz Ojciec Niebieski. I do tego wzoru doskonałości mamy dążyć. Mamy patrzeć na naszego Pana, mamy porównywać się z Nim i dążyć do tej doskonałości, jaką nam ukazał, a w sobie pokazał nam doskonałość Bożą. O tym mówi Ewangelista Mateusz w 5 rozdziale, 48 wersecie. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Dlatego właśnie wzorem lewitów, wzorem kapłanów obmywamy się w wodzie. Ale czytajmy dalej. Dlaczego? W liście do Efezjan w 5 rozdziale, a 27 wersecie i dalej mamy napisane, że Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za Niego, aby Go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez Słowo, aby Go sobie wystawił chwalebnym Kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczki albo czego takiego, ale iżby był święty i beznagany. Nasz Pan pozostawił pewną naukę. Naukę zapisaną przez czterech ewangelistów i to ta nauka zastosowana w życiu obmywa nas z grzechu. Jak nas obmywa? Kiedy stosuje na co dzień prawdy, kiedy stosuje na co dzień to, co jest zawarte w Ewangelii, to staje się lepszy przed Panem Bogiem. A celem, niedoścignionym celem jest stan doskonałości naszych pragnień, naszych intencji, naszych chęci, doskonałość naszych zamiarów. Warto pamiętać, że nie wystarczy słuchać choćby najpiękniejszych słów, prawdziwych słów, ale jak napisał święty Jakub w 1 rozdziale od 23 wersetu, jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli co mamy zrobić z tym, co wiemy? Jeśli rozumiem jakąś naukę, czyli jeśli rozumiem jakąś doktrynę, to moim zadaniem jest, to muszę to pokazać w swoim życiu, Wtedy to będzie miało sens. Jeśli patrzę na życie Chrystusa opisane w Ewangeliach, to moje życie mam do tego dostosować. Mam wejrzeć w doskonały zakon wolności, czyli sprawdzić, jakie przepisy, jakie prawo dotyczy spłodzonych z Ducha Świętego i według tego prawa, według tych przepisów, według tego żyć. Wtedy, jak pisze święty Jakub, spotkam się z Bożym błogosławieństwem. Ale możemy zobaczyć jeszcze coś ciekawego. Kiedy spojrzymy w lustro wody, to w tym lustrze wody odbija się niebo. Zobaczmy, ileż to razy nasz Pan, kiedy mówił do słuchaczy podczas swojego pierwszego przyjścia, podobne jest Królestwo Niebios. Podobne jest Królestwo Niebios. I ileż to razy dzisiaj możemy czytać w Ewangelii, właśnie w Ewangelii, będąc jeszcze jako dzieci w zborze, na szkółkach, już wtedy, bardzo wcześnie możemy zobaczyć zarys tego, co w szczegółach możemy poznać później. I tak, kiedy się umywam, kiedy się obmywam w umywalni, najpierw kiedy może zwilżam twarz, a później kiedy zmywam dokładnie to, co jest we mnie szpetne, co we mnie jest brzydkie, kiedy oczy zaczynają być czyste, kiedy zaczynają widzieć dobrze, to widzą, zaczynają widzieć już nie tylko to, co jest ziemskie, ale zaczynają widzieć i rozumieć więcej. I wtedy, jak pamiętamy, idąc od bramy na dziedziniec, kolejnym, to już nie sprzęt, ale kolejna rzecz, którą można zobaczyć, to jest brama do świątnicy. Pokazuje nam się piękna świątynia, ale czy wolno tam zaglądać? Tam mogli wchodzić, mogli tam zaglądać wyłącznie kapłani. Czyli wstęp jest dla ofiarowanych. Ale zobaczmy, jak zachowywał się, jak wyglądała historia pewnego człowieka, Etiopczyka, ministra skarbu, który podróżował z Etiopii do Jeruzalemu. Mamy to opisane w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale od 26 wersetu. Jak szlachetny to musiał być człowiek, ten Etiopczyk, ten nieżyd, żyjąc w innym kraju, daleko, daleko od zwyczajów, od świątyni, ale tam zainteresował się prawdą. Zobaczmy, że ten człowiek nabył księgę. Może była jego własnością, może ją wypożyczył. Jeśli ją nabył, to pamiętamy, że dopiero od Gutenberga zaczęła się era, kiedy książki były dostępne dla zwykłych ludzi. Wcześniej książka miała ogromną wartość. Myślę, że wyobrażamy sobie, że minister, że człowiek, który był kimś dostojnikiem na dworze królowej Kandaki, musiał być człowiekiem no raczej zapracowanym. A on swój czas wolny, swój urlop spędza w poszukiwaniu prawdy. Pojechał w podróż. Sprawdziłem na Google Maps. Jest to ponad 4000 kilometrów. Nie dociekałem, czy to jest dzisiejsza Etiopia, może to było gdzieś obok, bo to była wcześniej Abisynia, ale to było bardzo daleko. Miał sporo czasu, by zwiedzać, by rozglądać się, co było wokół, ale on w wolnym czasie, kiedy jechał, to co robił? Czytał. I później, kiedy spotkał na swojej drodze świętego Filipa, miał tyle znajomości, miał tyle poznania, że wystarczył mu po prostu jeden impuls, wystarczyło objaśnienie pewnych szczegółów, pewnych detali, których nie rozumiał, albo po prostu możemy powiedzieć, że zadziałał Duch Boży, by temu człowiekowi otwarły się oczy, by zobaczył, że to wszystko, to, co czytał, teraz zaczynało być dla niego jasne. Zobaczmy, jak w życiu tego człowieka zobrazowana jest droga do świątnicy. Pojawiła się u niego najpierw chęć do tego, by poznać Boga. Powziął pewne wyrzeczenia, by ten temat zgłębić. Poświęcił swój czas, pewne środki finansowe i dążył, by wglądać, by dowiadywać się, jakie są Boże sprawy. I jeszcze jedno. Kto wie, czy to nie była kluczowa rzecz. Chodzi mi o jego postawę. Kiedy święty Filip usłyszał, że ten czyta na głos proroctwo Izajasza, i Filip podbiegł do niego i zapytał się go, czy rozumiesz to, co czytasz? To pamiętamy, co on odpowiedział. Zobaczmy, jaka jest odpowiedź. Jakżebym mógł, skoro mnie nikt nie pouczył. A jaką ja prezentuję postawę? Czy też jestem chętny, by ktoś mnie pouczył? Czy dopuszczam do siebie zdanie mojego brata czy mojej siostry w zborze? Czy kiedy słyszę pogląd, naukę, opinię, czy staram się przemyśleć? Czy może tylko staram się opracować odpowiedź na to pytanie? Moją odpowiedź. I ten eunuch, dostojnik etiopskiej królowej, stał na dziedzińcu i chciał wejrzeć w to, co było w świątyni. Pragnął to zrozumieć i ze swojej strony zrobił wszystko to, co było możliwe, by się tam dostać, by się tam znaleźć. Ale sam nie był w stanie. Potrzebny był ktoś, potrzebne było coś, co mu to umożliwi. Przez kogoś, by zadziałała Boża moc. I nam też potrzebny jest zbór, potrzebni są nam inni bracia, potrzebujemy siebie nawzajem, by Pan Bóg przez zbór mógł pokazać, jak należy rozumieć prawdy. On stał przy bramie do świątyni świętej i koniecznie chciał wejrzeć w te sprawy, które były przed nim zasłonięte. On był ciekawy, co kryje w sobie to proroctwo. Dlatego, kiedy Filip zaczął mu opowiadać, wszystko stawało się jasne. Potrzeba było jednej rozmowy, by sam doszedł do wniosku, że jest woda, to cóż stoi na przeszkodzie, bym został ochrzczony. I w takiej sytuacji nic nie stało na przeszkodzie. Etiopczyk skorzystał z wody w umywalni i chciał iść dalej, chciał iść nadal, bo zobaczył, że właśnie w ten sposób w wieku Ewangelii należy wypełniać wolę Bożą. Myślę, że to jest lekcja dla nas, jaka droga, jaka kolejność powinna być w wypełnianiu oczekiwań naszego Ojca. Może podsumowaniem tej części będą słowa Salomona, który mówi w 27 rozdziale, a 19 wersecie. Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Salomon pisze, umywalnia pokazała twarz, że jest czysta. Tak było w wieku żydowskim, tak było w figurze. Ale dzisiaj mamy rzeczywistość i serce człowieka pokazuje, jaki on jest. Serce, dążenia, pragnienia tego człowieka, jego zamierzenia, jego marzenia pokazują, jaki jest człowiek. I o to serce należy nam dbać, by nasze serca były czyste. Wtedy możemy je oddać Bogu, jak ten etiopski dostojnik. Kolejny etap, kiedy poznajemy przybytek, podchodzimy bliżej i możemy wejść do świątyni. To znów jest bardzo szeroki temat. Tam jest mnóstwo różnych sprzętów, bardzo ciekawych, ale zajmiemy się, tak jak mówiliśmy, tylko chlebem i stołem, na którym ten chleb był złożony. Złoty stół to jest Kościół jako całość, razem z Chrystusem i apostołami. I dziełem Kościoła w wieku Ewangelii jest to dostarczanie duchowego pokarmu wszystkim oczekującym. Tym, którzy są w duchowym stanie. Czyli rozwijającym się nowym stworzeniem, ofiarowanym. Zobaczmy, że ten pokarm był dostępny wyłącznie w świątnicy, nie na zewnątrz. Czyli prawda Ewangelii, woda, o której mówiliśmy wcześniej, była w umywalni dostępna również dla lewitów. Czyli dla wszystkich usprawiedliwionych z wiary. Ale chleb to jest zdecydowanie więcej, jest to coś zupełnie innego niż nauki moralne, nauki o oczyszczeniu. Chleb, który spożywali kapłani, również przedstawia nam Słowo Boże. Więc skoro tak, to jaka jest różnica? Chleb to nauka całego Słowa Bożego. Tak możemy zauważyć, kiedy chleby leżały w dwóch stosach po sześć, to znamy tą naukę, że jest to 66 ksiąg Słowa Bożego, całość. Ale również możemy policzyć ich sumę, czyli było ich 12. Tak jak 12 było apostołów, których pokarm nas posila, uzupełnia, jakby wyjaśnia to, co czytaliśmy w Ewangeliach. Dobrze, ale ktoś powie, naukę apostoła świętego Jakuba, Jana, Piotra znam, naukę świętego Pawła znam, o apostole Filipie też mamy napisane, są pewne zapisy, ale jaka była nauka apostoła Tadeusza? Czy faktycznie mamy 12 chlebów? Tak, mamy 12. Bo kiedy któryś z apostołów, kiedy któryś z nich miał jakąś wątpliwość, jakąś niejasność, to spotkali się w Jerozolimie po to, by uzgodnić wspólne zdanie. I każdy z apostołów prezentował zdanie wszystkich. Prezentowali jedno wspólne, jednomyślne zdanie. Chleby, czyli prawda, złożone były na stole. Czyli prawda jest w Kościele. Nikt z nas osobiście nie zna i nie rozumie całej nauki. Ale powinniśmy się starać, by przyjmować prawdę ze stołu, na którym leży. Ja nie mam poglądów takich jak mój przyjaciel, tylko dlatego, że go lubię. Nie mam zrozumienia prawdy, tylko dlatego, że jest pomiędzy nami przyjaźń. Bo z nim się spotykam, więc mogę powiedzieć, a mam takie zdanie jak ty. Mamy być przekonani, mamy być utwierdzeni w tej prawdzie, w której stoimy. Czyli chlebem mamy się karmić, mamy go przyswoić. Mamy strawić, by to, co przyjmuję, by się stało moje. Strawić, czyli przemyśleć, poddać pewnej próbie, dociec. A źródłem tej prawdy jest Jezus, są apostołowie i Kościół zgromadzony w zborach. Przyjmowanie poglądów na podstawie mojej przyjaźni, dlatego że jakaś osoba jest miła, jest towarzyska, jest bardzo ryzykowne. Obecnie pośród wielu ludzi, ludzi wierzących, jak i pośród ludzi niewierzących, jest sporo takich, które są miłe, są towarzyskie, są bardzo przyjemne. Ale przyjmowanie poglądów od nich, dlatego że są uśmiechnięci, że są fajni, że prowadzą jakąś widoczną pracę, jest bardzo ryzykowne. A może nieszczególnie kładą nacisk na to, jaka jest prawda. I po prostu to mi nie przeszkadza. W sumie to możemy się razem zgromadzać. Myślę, że to jest droga bardzo niebezpieczna. Sami musimy zważyć to, co jest dla mnie istotne. Czy przyjaźń z człowiekiem, czy przyjaźń z Bogiem. Czy lepiej jest poznać Boże myśli, czyli poznać lepiej jest nauki zapisane w Piśmie Świętym, zaprzyjaźnić się z Bogiem, a potem zaprzyjaźnić się z tymi, którzy tak samo rozumieją. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 3-4 werset czytamy tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Czytamy o tym, że w Piśmie Świętym mamy opisane wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Czyli mamy zapisane wszystko, o czym powinien rozmyślać kapłan w świątnicy. Wszystko, odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie spotykają go w życiu. Ewangelista Jan napisał podobne zdanie jako do owiec. W 10 rozdziale, 9 wersecie pisze tak. Ja jestem drzwiami, jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Ten pokarm jest dostępny. Tego pokarmu jest pod dostatkiem dla każdego. Jeśli jednak chcę korzystać z tego pokarmu, to mogę. Ale nie wystarczy tylko wiedzieć, gdzie on jest. Trzeba go przyswajać. Jeśli nie korzystam z tego pokarmu, pomimo tego, że wiem, gdzie on jest, to mogę być głodny. Nawet wewnątrz, wokół, otoczony tym pokarmem. Zupełnie tak samo, jakby tego pokarmu nie było. Również sama prośba do Boga o to, byśmy ten pokarm otrzymali, nic nam nie da. Muszę karmić się Słowem Bożym i w taki sposób czerpać ze Słowa Bożego i czerpać z Ducha Bożego. Ewangelista Jan w 6 rozdziale, a 63 wersecie napisał tak. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Czyli tak się dzieje z tymi, którzy korzystają ze słowa. Poprzez czytanie, słuchanie pobieramy dla siebie. Czyli przyswajamy sobie tego ducha. A jak korzystać z tego słowa? Weźmy przykład z Jeremiasza. W 15 rozdziale, a 16 wersecie pisał tak. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. A czy ja pochłaniam, czy chętnie z radością przyjmuję to, co jest dla mnie dostępne? Czy tematy biblijne są dla mnie rozkoszne? Czy one są dla mnie miłe? Jeśli tak, to postępuję drogą Jeremiasza. Ale jeśli wciąż brak mi czasu na czytanie, to nie jestem w stanie przyjąć tego ducha, którego Pan Bóg chce nam udzielić, którym może nas obdarzyć. I modlitwa czy śpiew, Panie, obdarz mnie, daj mi swojego ducha, niewiele zmieni. Może spowodować jedynie moje oczekiwanie, moje roszczenie, moje spodziewanie, że skoro Pan Bóg jest dobry i skoro mnie kocha, to mi da. Ale w ten sposób może wzrastać tylko moje oczekiwanie jakichś cudownych sposobów obdarzania tym darem, duchem. Tymczasem rozwijanie zrozumienia, posiadania ducha prawdy zależy od tego, czy przyswajam chleb, który jest w świątnicy. Kiedy słyszę rozmowę na temat nauk, na temat ciekawych figur, obrazów, czy kiedy słyszę rozmowę na temat pewnych szczegółów, czy to mnie interesuje, czy to mnie ciekawi? Oczywiście nie każdy temat jest takim, w którym jesteśmy na bieżąco. Nie każdy temat rozumiemy. Ale czy są takie, które pobudzają mnie do rozmowy? Jeśli tak, to znaczy, że karmię się chlebem Świątnicy Świętej. A jeśli wystarczą mi jedynie nauki moralne, jeśli widzę wyłącznie sferę, warstwę moralną, mówię, tu nie ma nic więcej. Tutaj nie jest napisane to, co ty mówisz. Tutaj nie ma tego obrazu czy tej figury. Tu jest napisane wyłącznie o tym, żeby dobrze postępować. Jeśli nie dostrzegam albo nie traktuję poważnie nauk, jeśli czasem zdarza mi się umniejszać ich wartość, mówiąc, ale jaki to ma wpływ na życie? Po co taka nauka jest potrzebna? To zupełnie tak, jakby się zastanawiać, czy jakaś nauka, która znalazła się w Biblii, znalazła się tam przez przypadek albo niepotrzebnie. Myślę, że warto czasem posłuchać samego siebie, co mówimy, czasem przez nieopatrzenie, żebyśmy, kiedy staniemy przed naszym Panem, który będzie nas rozliczał z każdego słowa, które wypowiadamy, byśmy nie musieli się oczerwienić. Dlaczego nauka doktrynalna jest bardzo ważna, a nie tylko nauki moralne? W Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, 26 wersecie czytamy. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Czyli mamy oczyścić wnętrze kielicha, mamy oczyścić ducha, to i sam kielich stanie się czysty. Wtedy ciało stanie się czyste. Czyli od tego powinniśmy zaczynać. Zacząć od mojego poglądu, od mojego zrozumienia, a kiedy będę ją właściwie rozumiał, kiedy będę miał właściwe zrozumienie prawdy, kiedy moje wnętrze będzie czyste, to i sam kielich stanie się czysty. Czyli język i ciało naturalnie będzie podążać za moimi myślami. Moim zadaniem jest moje myśli zajmować sprawami ducha. Wtedy nie będzie tak często potrzeby, by ciało obmywać wodą. Święty Jakub w pierwszym rozdziale, 14-15 wersecie pisze, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Zobaczmy, jaka jest kolejność. Wszystko się rodzi w naszych myślach. Zależy od tego, czym wypełniamy nasze myśli. Czyli mamy myśleć o tym, co się myśli. Mamy myśleć o tym, jakie są moje myśli, czy one są dobre. Bo moje złe myśli mogą się przerodzić w słowa albo w działanie. Na chlebie w świątnicy leżało kadzidło. Myślę, że rozumiemy tę naukę, że do Pisma Świętego, do Biblii zawsze podchodzimy z modlitwą. Zawsze podchodzimy z prośbą do naszego Ojca, Jego Ducha, by właściwie zrozumieć to, co jest prawdą, to, co jest nauką, to, co jest spójne z całą nauką Pisma Świętego. Bo bardzo łatwo jest z jednego wersetu, z jednego fragmentu wyciągnąć jakąś myśl. Tylko pytanie, czy ona jest zgodna z całością, czy ona się wpasowuje w pewną całość. Albo czy nasz Pan, czy nasz Bóg tak myśli? Ale jak to sprawdzić? Myślę, że można to łatwo sprawdzić. Spróbujmy dopasować, czy ta myśl, którą mam, pasuje do charakteru Bożego. Czy Pan Bóg taki jest? Czy Jego charakter, Jego cztery cechy, o których mówimy, czy ta nauka opisuje Jego w ten sposób? Sprawdźmy, czy w ten sposób nie mówi to jedno miejsce, ale również inne fragmenty Pisma Świętego. Czy to się spaja w całość? Sprawdźmy, czy jest to po prostu logiczne, czy jest to rozsądne, czy po prostu jest to mądre. Apostoł Święty Paweł zwracał się do braci w Efezie i mówi do nich. To jest list do Efezjan, 5 rozdział, 1 werset. Bądźcie wtedy naśladowcami Bożymi jako dzieci miłe. Czyli są pewne cechy dziecięce, które podobają się Panu Bogu. A w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a 13 i do 15 wersetu jest napisane tak. Apostoł Święty Paweł mówi do Tymoteusza: póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Nie zaniedbuj daru Bożego, który w tobie jest, który ci dany jest przez prorokowanie złożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, tym się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim. Mamy pewne wersety, które nas skłaniają do takiego myślenia, że w pewnym sensie Pan Bóg patrzy na nas jako na swoje dzieci, i pewne dziecięce zachowania są nam bliskie. Również apostoł Święty Paweł pisze, że naukami, prawdami mamy się zabawiać. Ma to być dla nas coś przyjemnego, coś dobrego, coś radosnego. Czy obserwowaliście kiedyś, braterstwo, jak dziecko otrzyma pudełko, a w nim jest jakaś układanka? Jakieś ładne zdjęcie, które później trzeba odtworzyć z elementów. Mówimy, że to są puzzle. Jakiś pejzaż czy widok, który trzeba później złożyć, poukładać tak, żeby pasowały, żeby wyszła całość. I te elementy, które w sumie są z jednej strony trochę do siebie podobne, z drugiej strony są inne, trzeba w jakiś sposób do siebie dopasować. Można je składać i pozornie, na pierwszy rzut oka, każdy z każdym do siebie pasuje, bo są podobne, ale tak nie jest. Trzeba wiele uwagi, trzeba wiele skrupulatności, żeby to złożyć w taki sposób, żeby do siebie faktycznie idealnie pasowało. I myślę, że Pismo Święte też w podobny sposób jest zbudowane, że dostajemy pewien kompletny zestaw wersetów, ale czytać musimy trochę tu, a trochę tam. Musimy szukać, by znaleźć właśnie taki fragment, który tutaj mi jest potrzebny. Właśnie taki fragment, żeby uzupełnił tą naukę, bo inny nie pasuje. Jeśli wciśniemy na siłę, jest czasem taka pokusa, dzieci czasem na siłę wciskają jakiś element. I czasem nawet on pozornie pasuje, ale ktoś, kto zna się na tym, ktoś, kto rozumie naukę, zobaczy, że ona tutaj nie pasuje, że to nie jest stąd wzięte. Jeśli ktoś dobrze potrafi, zna Pismo Święte, rozumie ducha Pisma Świętego, potrafi złożyć ze sobą wersety, złożyć ze sobą te elementy, to nie zostaje elementów, nie zostaje tych kartoników. Czyli nie ma wersetów, które są niewytłumaczalne albo które są tajemnicą. Po prostu wszystko pasuje i jest pewna jedność, jest pewna całość. Zobaczmy też, że do każdej z tych układanek dodane jest zdjęcie. Dodana jest pewien efekt, który mamy osiągnąć. Taka pewna podpowiedź. I my też w społeczności mamy takie podpowiedzi. Nasi bracia, nasze siostry, którzy przed nami żyją, którzy przed nami żyli i którzy teraz jeszcze żyją, podpowiadają nam. Podpowiadają nam poprzez pewne spisane myśli, które mamy, poprzez dorobek całej społeczności, poprzez pracę, którą wykonały pokolenia przed nami. I możemy czerpać z tego dowoli, możemy sprawdzać, czy jeśli ktoś tak napisał, czy miał na to potwierdzenie Pisma Świętego. Jeśli miał, to mogę mu zaufać. Mogę obserwować moich poprzedników, jakie było dokończenie ich życia. Niesamowicie ważna rzecz. Do czego doprowadziło mojego brata czy moją siostrę jego sposób myślenia, jego sposób postępowania. Czy ten sposób, czy ten pomysł na życie, który on miał, czy te prawdy, które wyznawał, do czego go to doprowadziło? Przeczytajmy dwa wersety. Opisują inny szczegół tego przywileju, kiedy możemy, będąc w świątnicy, patrzeć w przyszłość. W liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, a 19 wersecie czytamy tak. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. A w 10 rozdziale i 20 wersecie tego samego listu, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Zobaczmy, że duchowo myślące istoty, duchowo myślące osoby, znajdujące się w świątyni świętej, mogą przez rozerwaną zasłonę patrzeć na pewne rzeczy, na coś, co jest już poza wtórną zasłoną. Mogą patrzeć, mogą zrozumiewać na pewną chwałę, na cześć, na nieśmiertelność, która jest zrozumiała tylko wtedy. I ta nadzieja jest kotwicą duszy. Ta nadzieja wchodzi aż poza zasłonę. Nic dziwnego, że w tej sytuacji, kiedy apostoł święty Paweł tak rozumiał, pisze, że wie, do czego zmierza. Korzystał z tego, że wraz z śmiercią naszego Pana ta zasłona się rozerwała. Że po pierwsze stało się w ogóle możliwe, by tam wejść, ale teraz, kiedy już żyjemy na ziemi, możemy, jakby mówiąc obrazowo, zaglądać do świątyni Najświętszej. I właśnie do tego, by tam zaglądać, by próbować rozumieć, co tam jest, potrzebny jest chleb. Karmienie się tym chlebem to dodawanie sił. To dodawanie sobie sił, by marzyć o tym, co jest poza wtórną zasłoną, by zrozumieć, co tam tak naprawdę jest. To jest budowanie się, by kiedyś, oby tak było, Pan Bóg chciał nas zaszczycić nagrodą, która tam jest zobrazowana. Będąc w świątnicy, potrzebujemy wziąć lekcję z pewnej przestrogi. W Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, a 39 wersecie czytamy tak. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Nauczeni w piśmie nie robili ani postępów w poprawianiu charakterów, czyli nie robili postępów w pracy na dziedzińcu, ani tym bardziej nie zmieniało to ich życia duchowego. Czyli nie zastosowali zakonu, by zmienić swój sposób myślenia i swój sposób życia. To nie jest dobrze wyłącznie karmić się chlebem, ale zapomnieć o obmywaniu. To jakby być dobrze odżywionym, ale brudnym. O faryzeuszach Pan Jezus powiedział, dobrze rozumieją, to robią dobrze. Wysłuchajcie to, co mówią, naśladujcie to, jak to robią, jak czytają, ale tego, co robią, tego, jak postępują, to tego nie naśladujcie. Czyli czytajmy, ale starajmy się, by na podstawie pism obmywać ciała z grzechów. Badajmy pisma, bo te pisma są w stanie doprowadzić do Chrystusa. Badajmy i postępujmy tak, jak mówią pisma, bo wtedy możemy otrzymać życie. Czyli potrzebny jest chleb i potrzebna jest woda. Potrzebne jest jedno i drugie. Chleb dla nowego stworzenia, a woda dla usprawiedliwionego ciała. Ciało, chociaż jest usprawiedliwione, powinno być kierowane przez nowy umysł, ale czasem pomimo tego wymaga obmycia. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że dzisiejsze rozważania to rozważania o zdrowym odżywianiu i zdrowym życiu. Ale w tym kontekście możemy się zastanowić, ile trzeba jeść, ile trzeba spożywać, żeby było w sam raz, żeby było odpowiednio. Ile tego chleba trzeba przyswoić? Jak często obmywać swoje grzechy, swoje winy? I myślę, że tutaj też możemy wziąć lekcję z Pisma Świętego i lekcję z naszej codzienności. Mamy tyle przyswajać tego chleba, żeby odżywiać nasze nowe stworzenie. Żeby to nowe stworzenie się odżywiało. By to nowe stworzenie miało siłę, by się rozwijać, by wzrastać. I nie ma się co martwić tym, że ktoś obok może spożywać trochę mniej. Każdy z nas jest inny i każdego z nas Pan Bóg traktuje indywidualnie, dlatego każdy z nas musi wypracować swoje indywidualne 100%. Pewną całość, za którą zdamy sprawę. I niewłaściwym będzie podejście, mi już wystarczy. W porównaniu z tym bratem czy z tą siostrą, to mi już wystarczy. A że czegoś tam nie rozumiem, a co tam? Apostoł Święty Paweł pisał tak. W liście do Hebrajczyków, 5 rozdziale, a 12 wersecie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż potrzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. Święty Paweł pisze do nas, jeśli chodzi o czas, to powinniśmy być nauczycielami. Jeśli jest tak, że ponownie, na powrót potrzebujemy mleka, potrzebujemy czegoś, co jest proste, zamiast iść w stronę rozwoju, zamiast iść w stronę tego, by się budować, czas działa na naszą niekorzyść. Czas mija i powinien być naszym motywatorem. Co zmieniłem? Czy faktycznie coś więcej rozumiem? Czy poznaję mojego Ojca w niebie? Czy pracuję nad moim charakterem? Czy się karmię? Czy się obmywam? Jesteśmy około tematu chleba, stołu i spożywania tego, co na stole. W liście do Rzymian, 11 rozdziale, 9 wersecie apostoł święty Paweł powiada tak. Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Żydzi byli spadkobiercami wszelkich duchowych łask i obietnic. Byli niezwykle ubłogosławieni. Jednak ten dostatek, to wyróżnienie, z jakim się spotkali, spowodowały zbyt wielką pewność. Pewną niechęć do tego, by starać się wykorzystać z tych obietnic. Dlatego ta obfitość, ogrom błogosławieństw tak naprawdę stał się dla nich pułapką. Apostoł Paweł nas ostrzega, że nie wystarczy być w zborze. Trzeba korzystać z chleba. Trzeba go po prostu jeść. Ale czy u nas czasem nie jest tak jak kiedyś w Izraelu, że siedzimy w zborze przy stołach, stoły bogato zastawione wszelkimi pokarmami. Wysokie powołanie rozumiemy. Naukę o restytucji, naukę o okupie, naukę o usprawiedliwieniu. Od chleba, który daje życie, stół się ugina. A może ja mimo wszystko siedzę znudzony i powiem, przecież to jest ten sam chleb, którym karmili się moi dziadkowie. Przecież to jest w kółko to samo. Nuda, to i nic nowego. Dla tych, którzy oczekują nowego chleba, naprawdę będzie taki czas. Niedługo już. Wydaje się, że bardzo niedługo ten czas przyjdzie. Będzie nowy chleb. Niedługo rozpocznie się Królestwo Chrystusowe. Wtedy Chrystus, głowa i ciało, staną się chlebem dla całej ludzkości. Będzie nowy chleb. Nowa nauka, która da życie ludziom. Jednak to będzie znaczyło, że możliwość starania się o uczestnictwo w ciele Chrystusowym niestety się zakończyło. Dlatego nie oczekujmy nowego chleba, ale doceńmy ten, który mamy. Doceńmy te prawdy, te nauki, które mają moc, by zmienić nasze życie. Postarajmy się, by zmiana czasu nas nie zaskoczyła. Nas, tak jak kiedyś zaskoczyła naród żydowski. Niech to będzie dla nas przestrogą. Chleb i woda w przybytku. Umywalnia wypełniona wodą i stół z chlebami pokładnymi. To był pokrótce temat naszych rozważań. Mam nadzieję, że udało nam się zobaczyć podobieństwo tych rzeczy, a również pewne różnice, jakie są pomiędzy zrozumieniem tych dwóch rzeczy. Umywalnia to doskonałość naszego Pana i do tego standardu, do tego poziomu mamy się porównywać, do tego mamy dążyć. Woda jest to prawda Ewangelii, którą stosujemy, aby obmywać nasze ciała. Złoty stół to Chrystus, apostołowie i Kościół wieku Ewangelii, który dostarcza chleba. A chleb to nauka Słowa Bożego, która ma moc, by zmieniać umysł człowieka, która ma moc, by zmieniać człowieka. I przyjechaliśmy do jej braterstwa, aby słuchać wykładni Słowa Bożego. Postarajmy się, dołóżmy wszelkich starań, aby przyjmować pokarm jak bracia z Berei. Ochotnie, ale potem badać, potem rozsądzać, czy tak się rzeczy mają. I myślę, że o to będziemy się starać. Nad tym będziemy pracować. Będziemy też prosić naszego Ojca, by te duchowe posiłki, które dla nas bracia przygotowali, były, jak to mówimy, dobrze zbilansowane. By zawierały tak chleb, jak i wodę. Bo do tego, by kiedyś znaleźć się w Królestwie, potrzebujemy dzisiaj tak chleba, jak i wody. I życzę wam, mili braterstwo, tak dzisiaj, jak i na każdy dzień, ochotnego korzystania z tych Bożych darów. A kiedyś, miejmy nadzieję, że Pan Bóg da, byśmy się kiedyś znaleźli wszyscy razem w Królestwie, czego wam, braterstwo, życzę i o co się staram.